Polskie Radio PIK. Rozmowa dnia.
Jest 8.30, przed mikrofonem Marcin Kupczyk. Czas na rozmowę dnia w Polskim Radiu PIK. Państwa i moim gościem jest dzisiaj Piotr Król, poseł Prawa i Sprawiedliwości z Bydgoszczy. Dzień dobry.
Kłaniam się Państwu, dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie, panie rektorze. Cieszę się, że pan zdążył.
Wszyscy zdążyliśmy, jest fajnie. Panie pośle, dzisiaj jako do członka Komisji Infrastruktury, no bo o sprawach przemysłu w naszym regionie będziemy rozmawiać. Przede wszystkim Zachem i ratowanie tego, co po sobie zostawił, usuwanie tego, co po sobie zostawił, ratowanie ziemi pozachemowskiej. Kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że znajdzie się około 93 miliony złotych, czy
93 miliony z haczykiem.
Na zatrzymanie zanieczyszczeń z Zachemu. Dzięki tym pieniądzom mają powstać dwie zapory złożone z sieci studni. Mają ochronić mieszkańców Łęgnowa, obszar Natura 2000 przed katastrofą ekologiczną, a ta jest bardzo blisko, jak mówią naukowcy. Pozwoli pan, że posłużę się cytatem. Doktor habilitowany Mariusz Czop z AGH w Krakowie. Kiedyś to miejsce oglądali goście z zagranicy, łapali się za głowę. Patrzyli na ten zdegradowany krajobraz, rdzewiejące rury, na beczki, odcieki i pytali: Boże, jak to możliwe, że nikt tego nie porządkuje i dlaczego nie ma tu żadnych zabezpieczeń? Krakowski naukowiec kierował zespołem badającym tereny po dawnym Zachemie. Czy te 93 miliony złotych to wystarczająca kwota?
No, na to zadanie z całą pewnością, natomiast żeby rozbroić całą bombę, to jest dopiero początek. Więc no przede wszystkim mam satysfakcję, pamiętam, że jak 2 lata temu się tą sprawą zacząłem zajmować, no to część tak na mnie patrzyło, że no nie chcę powiedzieć, że się stukało w głowę, ale no powiedzmy, że z dość dużym niedowierzaniem, że coś się da z tym zrobić. No, cieszę się, bo to jest jeden z priorytetów Ministerstwa Środowiska, zresztą sama obecność wiceministra o tym świadczy, bo miałem przyjemność z panem ministrem wizytować ten teren i tą dawną to miejsce, gdzie była ta dawna zapora tych studni, która niestety została wyłączona, to miejsce, gdzie są planowane te dwie nowe, to miejsce, które jest podejrzewane o największą emisję i zanieczyszczenie wód gruntowych, więc minister na własne oczy chciał to po prostu zobaczyć, jak to wygląda.
Zanieczyszczenia przesuwają się w glebie.
No, na tym polega główny problem, że te wody, my jesteśmy przyzwyczajeni do takich, powiedzmy, tego, co jest na ziemi, czyli mamy jakieś takie pojęcie jezior i rzeka, a to, co się dzieje pod ziemią, ma zupełnie inny charakter. Znaczy, te wody się przesuwają tak, jak chcą, jakimiś cienkimi stróżkami, a kłopot polega na tym, że między linią Wisły a terenem dawnego Zachemu po pierwsze mieszkają ludzie, no, a po drugie jeszcze dalej jest Wisła, więc no, po pierwsze trzeba ochronić tych mieszkańców, a po drugie nie dopuścić do tego, żeby to skażenie dostało się do rzeki.
Panie pośle, czy nie za późno te działania zostały podjęte?
Nie wiem, pan, no myślę, że przede wszystkim trzeba powiedzieć o tym, że wydaje się, że patrząc z perspektywy czasu, że Zachem nie musiał upadać. Gdyby Zachem istniał, to byłby podmiot, który po prostu byłby za to odpowiedzialny, na który można by egzekwować. Jaki jest główny problem teraz? No, że tak naprawdę nie ma odpowiedzialnych, tak? No, w ustawie się niby mówi, że w przypadku upadku tego typu podmiotu, jakby odpowiedzialna jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, no ale jak Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska z kilkudziesięcioma pracownikami ma ze skromnym budżetem miała zająć się rewitalizacją terenu, na którym można by spokojnie małe miasto postawić, no bo to było o takim obszarze przecież mówimy.
A propos obszaru, naukowcy szacują, że skażony już obszar obejmuje 2,5 tysiąca hektarów, a zanieczyszczenia, jak zauważają, przemieszczają się sukcesywnie. Część z nich niebezpiecznie zbliża się do innych bydgoskich osiedli, część płynie w kierunku obszaru chronionego Natura 2000, też do Wisły. Nie?
Tak, no to jest to, o czym mówiłem, więc przy pierwszym rzędzie jakby trzeba zabezpieczyć wydostowanie się tych...
Seria studni?
Dwie linie studni? Tak, i przepompowni, które będą powodowały, że te zanieczyszczenia po prostu się nie będą miały szansy się wydostawać. W tej chwili, no może powiedzmy o tych pieniądzach, żeby było wiadomo jakby kto i za co jest odpowiedzialny. To są środki, które Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Bydgoszczy otrzymuje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Ogłosi przetarg na wykonanie tych instalacji. Podkreślam, że te instalacje będą wyglądały, bo tutaj wokół tego też różne ruchy przekształceniowe, jeśli chodzi o własność, trwają, bo przecież tam jest syndyk. Więc te instalacje będą wykonane na terenie Skarbu Państwa, czy na terenie Lasów Państwowych, i 10 lat jakby Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska będzie nad tym sprawowała nadzór. Jakby patrząc, jakie są wyniki i sprawdzając, jakie są wyniki ekologiczne. Natomiast Natomiast no, w mojej ocenie to jest pierwszy krok do tego, żeby tą sprawę załatwić. No i z drugiej strony dalej z całą pewnością ci, którzy będą albo już są właścicielami, będą właścicielami tych składowisk, które choćby po tych badaniach naukowców z AGH wynika, że one zanieczyszczają wody podziemne, no będą zobowiązani do tego, żeby je usuwać, więc tutaj krok po kroku, no ze względu na tą skomplikowaną sytuację własnościową przede wszystkim i to, że Zachem formalnie nie istnieje, jest tylko syndyk, sprawa z tą pewnością trwa zbyt długo, no ale pragnę podkreślić, że to są pierwsze realne, naprawdę duże pieniądze i no i w tym jak się można spodziewać, pewnie długim procesie jednak bardzo realny krok do tego, żeby tą, no myślę, że użyję tego sformułowania, tą bombę ekologiczną, żeby ją po prostu skutecznie rozbroić.
Panie pośle, te 93 miliony złotych, to oczywiście możemy powiedzieć, jest jakaś spora kwota, wreszcie pierwsza tak duża, ale oczywiście, że niewystarczająca. Czy o następne pieniądze trzeba będzie walczyć, czy dla decydentów jest to jasne, że one będą musiały się znaleźć?
No z całą pewnością to się cieszę, że z tego zaproszenia pan wiceminister skorzystał, no bo jednak żyjemy w świecie, który jest bardzo obrazowy. No zobaczenie na własne oczy tego, jak to wygląda i w jakim stanie to jest, jakiego obszaru dotyczy. Jedno to jest jakby pisanie pisma, drugie to jest to zobaczenie na własne oczy, więc z całą pewnością w resorcie środowiska mamy sojusznika. Zresztą pan minister mówił na konferencji, że w resorcie działa właśnie zespół, który tego typu sprawami się zajmuje. Te ostatnie nowelizacje, przypomnę, że pan redaktor i słuchacze kojarzą, dotyczącą prawa, jeśli chodzi o składowanie odpadów, to, które zmienialiśmy ostatnio, to właśnie jest jakby autorstwo tego zespołu i między innymi te zmiany, które będą też zachodziły, też mają właśnie dotyczyć tego typu terenów jak Zachem. No, to jest dla nas w cudzysłowie dobrze, że jakby ten nasz problem jest największy, tak? Te problemy na przykład na Śląsku są znacząco mniejsze, więc no trudno sobie wyobrażać, żebyśmy na tym zakończyli. No to jest, mam świadomość tego, że to jest długi proces, no ale udowadniamy, że coś realnego w tym przypadku robimy.
Mhm. Zmieńmy temat, panie pośle. Negocjacje z Polskim Funduszem Rozwoju w sprawie inwestycji w bydgoską PSE, na jakim są etapie w tej chwili, bo tu i gdzie możemy słyszeć, że jednak te zakłady, sztandarowy, flagowy zakład, którym cała Bydgoszcz się chwali, popadł w kłopoty.
To wykorzystam, jeżeli pan redaktor pozwoli, bo myślę, że tutaj można pewną analogię zastosować. W mojej ocenie Zachem nie musiał upaść. I mówię to z pełną odpowiedzialnością. Zachem nie musiał upaść. Nie byłoby w tej chwili tylu kłopotów, zastanawiania się, etc., kto jest za co odpowiedzialny, szukania i tak dalej. I zaczynam nie bez kozery od tego, bo rząd Platformy i PSL-u pozwolił na to, żeby wtedy największy pracodawca w Bydgoszczy, czyli Zachem, upadł. Rzeczywiście zgadzam się z tym, że PESA jest naszym okrętem flagowym. No i trzeba powiedzieć, że jej problemy się zaczęły również za tamtych rządów. Mam tutaj na myśli kontrakt na Darty. Znaczy z jednej strony jak zagraniczny producent dostarczał pociągi dwa lata później, miał dostarczyć je na Euro 2012, dostarczył w grudniu 2014, to nie było problemu, a jak PESA się spóźniła kilka tygodni, to i zaczęto naliczać potężne kary. No i myśmy się, trzeba pamiętać o tym, że różnica polega na tym, że PESA jest w tej chwili prywatnym podmiotem, ale z całą pewnością choćby przez ilość i to, że wyszło od PRL-owskiego zakładu, który naprawiał wagony, a udało się przekształcić ten podmiot, nowoczesną firmę, która produkuje nowoczesne składy, które jeżdżą, począwszy od tramwajów, na pociągach, skończywszy, które właściwie jeżdżą po całej Europie, no to myślę, że w ciągu kilku dni będzie bardzo dobra wiadomość dla Bydgoszczy, że a szczególnie w kontekście tego kontraktu, który PESA ma dla kolei niemieckich, który jest naprawdę potężny.
71 pojazdów ma wyprodukować dla niemieckich kolei.
Myślę, że naprawdę stosunkowo niedługo będzie bardzo dobra wiadomość polegająca na tym, że PESA finansowo stanie mocno na nogach i te kwestie negocjacji, o których mówił pan redaktor, się skończą dobrym skutkiem.
No tak, mówimy o przedsiębiorstwie prywatnym, a tymczasem słyszymy o tym, że spore publiczne pieniądze mają być tam kierowane.
No taki, jako pomoc. Dlatego zacząłem od Zachemy. No, wydaje się, że w przypadku niektórych podmiotów tak istotnych dla gospodarki, a proszę pamiętać, że jedno to jest fabryka PES-y w Bydgoszczy, ale drugie to jest cały konglomerat różnego rodzaju dostawców, poddostawców, firm, które kooperują. To są naprawdę duże ilości, a jak pan popatrzy jeszcze przez tych podmiotów na ilość ludzi zatrudnionych, no, to jest naprawdę spora gałąź rynku, nie tylko w regionie, ale w ogóle w Polsce. I PES jest jednym z elementów tego rządowego programu Lux Torpeda 2.0, który w tej chwili będzie również przystosowany do realizacji centralnego portu komunikacyjnego, więc ja jestem gorącym zwolennikiem wolnego rynku, natomiast tutaj uważam, że to jest, i będę bronił tej decyzji, że to jest bardzo dobra decyzja, polegająca na tym, że firma być może na jakiś czas będzie nad nią kontrola Polskiego Funduszu Rozwoju, no ale z całą pewnością stanie na nogi, rozwinie się, zrealizuje ten potężny kontrakt dla Deutsche Bahnu.
I wtedy państwo odstąpi, wycofa się z PES-y?
No najpierw niech zróbmy ten pierwszy krok, a potem zobaczymy. Natomiast tutaj czas jest szczerze odpowiedzieć. Znaczy można było patrzeć i ewentualnie mogło dojść do bardzo negatywnego scenariusza, czyli albo PES-a mogła...
Albo upaść, albo pomóc. To chce pan powiedzieć najkrócej.
No, bardzo duży skrót myślowy, mm-hmm. ale myślę, że coś jest na rzeczy. Panie więc pośle, z całą pewnością okrętom flagowym mm-hmm. czasem trzeba pomóc po to, żeby wypłynęły na jeszcze szersze wody.
Ostatnie pytanie. Czy to prawda, że Polski Fundusz Rozwoju nakłania, czy też zmusza banki i na przykład PZU, aby wykładały jakieś pieniądze w kredytach czy liniach kredytowych na ratowanie firmy?
Nie, to bzdura jest jakaś. No, firma zaciąga, każda firma, która zaciąga kredyt, zaciąga go na określonych warunkach. Tutaj, jeżeli ktoś kiedykolwiek brał nawet jako prywatną osobę kredyt, to wie, jak to wygląda, nie ma żadnego wpływu na Polskiego Funduszu Rozwoju na banki, także ci, którzy są nieżyczliwi Bydgoszczy, nieżyczliwi PES-ie, rozpowiadają różne niekorzystne opinie, a mam nadzieję, że już niedługo PESA stanie na nogi i będziemy jeszcze bardziej z niej dumni.
Będziemy się temu przyglądać. Dziękuję bardzo za rozmowę. Serdecznie. Przypomnę państwu, że moim i państwa gościem był poseł Piotr Król.
Dziękuję bardzo.